Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest Spokojnie, to tylko ADHD.
Odcinek 5 w 2022, rzecz jasna. Ostatnie odcinki były bardzo mocno o emocjach i w sumie ten też trochę będzie zahaczał o ten temat, ale z innej perspektywy. Syndrom oszusta. To jest coś, o czym naprawdę dużo osób mówi, tych zarówno z diagnozą ADHD, jak i tych, które podejrzewają u siebie to zaburzenie. Co prawda nie jest to żadna cecha diagnostyczna, ale pojawia się na tyle często, że w materiałach od trenerów umiejętności, czy terapeutów, czy po prostu ogólnie specjalistów od ADHD pojawia się imposter syndrome. I jak sobie z nim radzić? Do mnie syndrom oszusta wrócił w tym tygodniu po dosyć długiej przerwie. Zaczęłam się zastanawiać, czy stanowisko, na które zaaplikowałam i do którego odbyłam rozmowę kwalifikacyjną, nie przerasta moich kompetencji, nie przerasta moich umiejętności i doświadczenia. Czy na pewno się tam będę nadawać? Czy na pewno jestem w stanie pracować niemal tylko po angielsku, albo czy nie wyłożę się na tym, że nie znam do końca zagadnień organizacji, do której aplikowałam, chociaż moja praca miałaby być organizacyjna. I zaczęły tak do mnie wracać te myśli i powiedziałam sobie stop. Powiedziałam sobie stop, bo to mi nie służy. Ale nie zawsze tak było. Syndrom oszusta towarzyszył mi po prostu przez całe życie, z różnym nasileniem. Im trudniejszych okresach, bardziej wymagających byłam, tym bardziej i mocniej się odzywał. I szczerze powiedziawszy, wielokrotnie myślę, że powstrzymał mnie przed podjęciem jakichś decyzji, podjęciem się jakichś wyzwań, bo się nie nadaje, tak uważałam. Bo nie spełniam 100% wymagań w pracy, która poza tym wydaje mi się super fajna. Zakładam, że dla wielu osób to brzmi bardzo znajomo. Więc co się zmieniło? Czemu syndrom oszusta nie przejmuje kontroli teraz i czemu nie dewastuje moich planów czy pomysłów? O samym syndromie oszusta możecie sobie po prostu poszukać i poczytać w necie, a ja bym się chciała z Wami podzielić tym, co u mnie działa zazwyczaj w takich sytuacjach. A właściwie opowiedzieć Wam trochę o tym, jakie rzeczy w moim życiu wydarzyły się, żebym doszła do etapu, w którym mówię sobie, okej, no nie jestem idealnie przygotowana. Okej, nie mam dokładnie takich doświadczeń. No i zbudowanie odporności na ten wewnętrzny głos, na tego wewnętrznego krytyka wymagało ode mnie dużo pracy. Wymagało pracy u podstaw mojego poczucia wartości przede wszystkim i nauczenia się, jak to działa trochę. A jak działa? No po pierwsze, jeżeli cały czas w sobie te wątpliwości chowam i cały czas walczę z nimi i cały czas pozwalam im żyć i karmię je swoim oporem z jednej strony, a z drugiej strony taką niezdrową uwagą, no to one mają się w najlepsze. Co robię teraz? Zauważam. Jeżeli brzmi znajomo ta porada albo ta technika, to tak, zauważanie tego, co czuję, jak czuję że czuję, odwala większość roboty. Oczywiście to wymagało pracy i tutaj znowu wracam do tego, że moja terapia dała mi świetny trening, świetną bazę pod to, jak sobie z tym radzić, bo moje kryteria, mój sposób oceniania siebie jest czasami absurdalny. A dlaczego? Bo rzeczy, które mi się udają i nie wydają się dla mnie trudne i skomplikowane, na skali osiągnięć są bardzo nisko. Nieważne, czy obiektywnie to wymaga wiedzy, doświadczenia, czy jakichś specjalnych kompetencji. Nie, w moim automatycznym sposobie myślenia to jest coś, to jest osiągnięcie za jeden punkt, podczas gdy rzeczy, które sprawiają mi trudność, są osiągnięciami za 10 punktów. Nie jest to obiektywne, bo ta moja ocena kompletnie nie uwzględnia na przykład obiektywnych umiejętności, których wymagają te proste rzeczy. Kiedy przymierzałam się do zmiany pracy po raz pierwszy, kiedy chciałam odejść z mojej pierwszej pracy stałej, kompletnie nie wiedziałam, jak mogę się wpasować w rynek, jak moje doświadczenie wieloletnie mogę przełożyć na świat biznesu. Pracowałam w specyficznym miejscu i po prostu nie miałam perspektywy takiej ogólno-biznesowej. Pomogło mi wtedy przegadanie mojego CV ze znajomą, która pracowała wtedy w HR-ach i sporo wiedziała też o talentach i o tym, jakie rzeczy są uniwersalne i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zaczęłyśmy przerabiać i omawiać moje CV i co w nim jest napisane, zaczęło do mnie docierać, że pewne rzeczy, które wydawały mi się super specjalistyczne, w sensie takie wąskie i nadające się tylko w bardzo wąskim zakresie, są tak naprawdę uniwersalne. Efekt był taki, że jak już faktycznie zaczęłam szukać pracy tak na poważnie, to dosyć szybko ją dostałam. Zresztą w międzyczasie też zrezygnowałam z innej oferty, bo kiedy zaczęłam widzieć swoje umiejętności, swoje doświadczenia, swoje kompetencje w perspektywie innych osób, to stały się one uniwersalne. Co jeszcze? No cóż, jeżeli chcecie mieć przewagę nad swoim wewnętrznym oszustem i krytykiem, to jedną z takich rzeczy dosyć ważnym jest jednak zauważenie siebie i docenianie siebie. Serio. Jeżeli sami dla siebie jesteśmy super krytyczni i nie doceniamy tego, co nam wychodzi, to tym bardziej ciężko będzie to zauważyć innym, ponieważ nasza uwaga będzie skupiona na tym, co nie wychodzi. Albo co jest trudne. Przecież to nie jest tak, że absolutnie każda rzecz jest trudna. I okej, czasami to, co jest najtrudniejsze, co przyprawia przysłowiowy ból głowy, dla innych osób jest jak drgnięcie palców i nie wymaga od nich żadnego wysiłku. Ale założę się, że tak jak ja i wy posiadacie rzeczy, które przychodzą wam z łatwością i kiedy zaczniecie o nich mówić innym, może się okazać, że zrobią takie, wiecie, wow, ej, serio? Nigdy bym się na to nie odważył. Albo jak ty to ogarniasz? O ironię, przy całym moim ADHD, które absolutnie widzę, gdzie się przejawia, jestem świetnym ogarniaczem. To znaczy, potrafię ogarniać projekty, eventy i robiłam to i robię to do dnia dzisiejszego, bo choć jest we mnie dużo chaosu, to okazuje się, że to w jakiś sposób pozwala mi ogarniać chaos innych. Serio, powinien ktoś wymyślić stanowisko pod tytułem chaos manager i to jest naprawdę świetny deskryptor moich umiejętności. Bo gonitwa myśli, która potrafi być super bezproduktywna, pozwala mi też wymyśleć na przykład potencjalne problemy. Albo zareagować hiperszybko, zanim inna osoba zdąży zrozumieć, w czym jest problem. Dopóki tego nie zauważyłam i dopóki nie zwerbalizowałam, nie byłam w stanie uznać tego za wartość. Przecież to jest oczywiste, że każdy jest w stanie zrobić wydarzenie, na przykład, no nawet niech to będzie wydarzenie na 50 osób, ale które ma swój ograniczony budżet, czas, wymaga załatwienia pierdyliarda rzeczy. No nie, nie każdy. Więc tak, jeśli nie zrobicie sobie takiego porządnego, niemal czysto analitycznego przeglądu swoich umiejętności i dokonań i naprawdę nie przyjrzycie się każdej rzeczy, nawet tej, którą uważacie za mało istotną, bo jest super prosta, to i nie docenicie jej, to ciężko będzie się odpornić na tego krytyka, bo krytyk widzi tylko to, co jest do skrytykowania. To wśród event managerów jest, nie wiem, czy takie określić powiedzenie, ale jest takie podejście, że no, my zawsze widzimy, zazwyczaj widzimy, ile rzeczy jest do poprawy, ale to, co daje pierwszą i najważniejszą jednak kładową ocenę danego wydarzenia, jest to, jak zareagowali na nie jego uczestnicy. Jeżeli oni nie widzieli tych niedociągnięć, to znaczy, że to jest pole do wejścia poziom wyżej i nawet jeśli coś nie poszło zgodnie z planem, ale całość się udała, to znaczy, że to było dobre wydarzenie. Może być jeszcze lepsze, ale jest dobre. Zawsze możemy znaleźć 1001 rzeczy do poprawy, ale nie zawsze trzeba. Zresztą taka praca przy wydarzeniach, przy projektach nauczyła mnie i to sobie bardzo mocno wdrukowałam, że czasami i lepiej, jeśli coś jest zrobione, niż doskonałe. Bo co z tego, że będę dążyć do doskonałości, jeżeli wydarzenie się nie wydarzy? Jeżeli nie zaistnieje to doświadczenie, które miałam dać innym. Okej? Zrobiłam tylko 80% ze założonych 100, ale to 80% było dobre. 300% byłoby jeszcze lepsze. Nierealistycznie wysoko postawiona poprzeczka. Tak, to jest zdecydowanie moja rzecz. Dlatego kolejną rzeczą, która pozwala ujarzmić krytyka, jest rozmawianie z moimi bliskimi. I o lękach, i o tym, co zrobiłam, i patrzenie na to, jak oni to też odbierają, jak oni widzą te rzeczy, jak reagują na moje Boże, nie zrobiłam tego, to się nie udało, z tym się spóźniliśmy. I czasami jest niesamowita reakcja pod tym, no ale jakby ale przecież całość była dobra. A i to wyszło fajnie. To była wielka przyjemność. Kiedy robię wydarzenia, które są dosyć kameralne i mogę na bieżąco czytać reakcje uczestników, mam totalnie natychmiastowy feedback i mogę to kontrolować. I wtedy wiem, czy moje niedociągnięcia naprawdę były tak istotne dla całości, czy po prostu były. I mam bardzo dużo dobrego feedbacku. I mam bardzo dużo ludzi, którzy po wydarzeniu, po tym, co mogli wspólnie ze mną przeżyć, albo dzięki mnie przeżyć, którzy się cieszą, którzy mają frajdę, którzy się nauczyli czegoś nowego albo dowiedzieli się czegoś nowego. I staram się każdy z tych momentów jak najdłużej pielęgnować w sobie, bo one mi dają siłę i one mnie uodporniają. Na krytyka, który zaczyna szukać może nie tyle w całym tej dziury, co niepotrzebnie skupiać się na niej w tak dużym stopniu. Także da się ujarzmić wewnętrznego krytyka, da się ujarzmić syndrom oszusta. Jeśli wasze otoczenie mówi wam, że coś jest dobre, teraz uwaga, ważna rzecz. Otoczenie mam na myśli ludzi, którzy są ogólnie życzliwi, nie mają do was negatywnego nastawienia, czyli na przykład nie jest to ktoś, kto zawsze sieje negatywną emocją i wszystko krytykuje. Jesteście! Ja też jestem w stanie zauważyć, że czasami krytyka jest nadmierna. Tak jakby nasz wewnętrzny krytyk materializował się w tej osobie. Czy to prawda? Cóż, nie warto jest opierać czasami oceny całego naszego dokonania tylko na jednym zdaniu. Czy to jest nasze zdanie, czy to jest zdanie jednej osoby z zewnątrz. Może się okazać, że jest bardzo, bardzo, bardzo nietrafione. Warto zatem pytać, co się podobało samego siebie, innych, tych, do których dotyczyły nasze działania. I doceniać każdą dobrą rzecz. Doceniać ją i, kurde, nawet sobie zapisać jako własne osiągnięcie z danego wydarzenia. Bo to działa. Z czasem odporność i wiara w siebie zaczyna się budować i wzmacniać i utrwalać. Wymaga pracy, wymaga energii. I tak, wiem, cel postawiony gdzieś dalej w czasie jest mało zachęcający. Ale każdego dnia można znaleźć jakieś jedno osiągnięcie. Jeśli to będzie wstanie z łóżka, wzięcie prysznica, wyniesienie śmieci, to każda rzecz, która się udała, nawet tylko częściowo, warta jest docenienia i warta jest poklepania się po plecach i powiedzenia sobie: to wyszło dobrze. Najlepiej tak z 10 razy. Tak więc, prawie merytorycznie, bardziej merytorycznie niż poprzednie razy, trochę mniej emocjonalnie. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego odcinka, bo ja jestem. Bo po pierwsze nagrałam go, po drugie to jest ważny temat dla mnie, a po trzecie jestem dumna z tego, że mój syndrom oszusta nie decyduje o tym, co robię. Trzymajcie się. Dobrego dnia.